Dzień dobry, halo, 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 drodzy Państwo, przepraszam, że Wam przerywam te przemiłe tutaj konwersacje, ale w końcu spotkaliśmy się tu nie dla przyjemności, że tak. Ale chciałbym też w imieniu Kultury na Boku serdecznie powitać słuchaczy Radia Łódź. Halo Łódź, pozdrawiam! Uznajmy, że to jest trening już, prawda, aplauzu dla wykonawców. Kultura na Boku to jest idea, to jest miejsce, to jest grupa ludzi również wokół tej idei skupionych. Skąd się to wzięło? 9 lat temu pojawił się taki pomysł, kiedy zamieszkałem na ulicy Bocznej w Bełchatowie i robiliśmy tam różne próby naszych różnych formacji takich muzycznych, teatralno-muzycznych. Pojawił się pomysł, że można by było coś takiego związanego z tą nazwą założyć. Kultura na Boku. No i pomysł był taki, że na boku, czyli po pierwsze w miejscu, które normalnie nie kojarzy się z wydarzeniami kulturalnymi. Po drugie, kultura niszowa, kultura boczna, która na co dzień nie dociera być może do ludzi w ilości, w której mogłaby i należałoby, żeby docierała. Kultura też, która nie cieszy się jakimś takim ogromnym wzięciem z racji swojej może niekomercyjności. Oraz dla ludzi, którzy często są na boku. Z jakichś powodów są odsunięci na bok. Różnych społecznych, finansowych, zdrowotnych, ideowych, ostracyzm i takie różne rzeczy. Oczywiście wtedy to nie miało takiego od razu wyraźnego obrazu, ale w głowie się coś takiego rodziło. Tylko nie wiedzieliśmy, gdzie dokładnie. A później, kiedy z Kasią szukaliśmy mieszkania do wynajęcia i trafiliśmy na to lokum tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, jak weszliśmy, to od razu zobaczyliśmy i mówimy, to jest tu.
Kiedy organizujemy wydarzenie, ten dom otwiera się na 2, 3, 4 godziny. Jeżeli artyści nocują, no to jeszcze dla artystów na dłużej i też dla nas wtedy. Ten dom naprawdę zaprasza serdecznie. On zazwyczaj jest normalnym domem, ale są takie chwile właśnie podczas wydarzeń kulturalnych, kiedy nie jest normalnym domem i kiedy każdy, kto pragnie tego, może do niego wejść, tu się do nas przytulić i z nami spędzić miło czas. Właściwie jest jeden warunek. Jest jeden warunek. Trzeba być trzeźwym.
Witajcie. Kochani.
Gospodyni już w drzwiach.
Tak. Proszę bardzo. Zapraszam.
Pogadajmy ze sobą jak ludzie, nie w kolejce i nie przy wódzie. Siądźmy w parku na ławce specjalnie, mówmy cicho i nienachalnie. Patrzmy w oczy, nawet gdy kłamać trzeba będzie albo serce złamać. Mówiąc prawdę, patrzmy w oczy tym bardziej, może prawda w nas ludzi odnajdzie.
Ja uświadomiłem sobie, że jestem alkoholikiem, kiedy miałem 20 parę lat. Kiedy miałem 27 lat, przeszedłem gruntowną terapię w 1994 roku. Bo wcześniej podejmowałem próby, ale to były jeszcze takie próby udowodnienia właściwie światu, że to nie dla mnie, że ja jestem zdrowy. Miałem 27 lat, kiedy przeszedłem gruntowną terapię. To jest bardzo młody człowiek jeszcze tak naprawdę. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że miałem za sobą 15 lat stażu z substancjami psychoaktywnymi, ponieważ to było uzależnienie krzyżowe, można powiedzieć, tak się o tym mówi. Bo oprócz alkoholu brałem, co mi podeszło pod rękę. Czyli były to psychotropy, był to butapren, były to opiaty robione własnym sumptem, leki kradzione ze szpitala, wstrzykiwane dożylnie. 90. lata, koniec 80., 90., więc dostęp był też taki różny w niedużym mieście. W każdym razie cechowało mnie to, co cechuje pewnie wielu młodych ludzi, jakaś taka brawura w poszukiwaniu doznań.
Ja wiedziałam, że Piotrek jest alkoholikiem, ponieważ on o tym chętnie, głośno opowiada i w ten sposób też wyznacza granice i chroni siebie, a na ówczesnym etapie mojego życia jego abstynencja była mi bardzo na rękę, ponieważ to był czas dużych zmian i stresów. Ja wtedy postanowiłam, że nie będę piła alkoholu, ponieważ bałam się. Wiedziałam, że znalazłam się w sytuacjach takich ostrzegawczych, jeśli chodzi o spożycie alkoholu. Zdawałam sobie z tego sprawę i bałam się, że jeżeli w tym burzliwym okresie mojego życia włączę alkohol, to sobie nie poradzę. I Piotrka towarzystwo było dla mnie w tym sensie bardzo wygodne i wspomagające. Myślę, że dla niego to też była komfortowa sytuacja. Nawiązanie trzeźwej relacji.
Dziś to jestem przekonany, że ja pierwszy raz napiłem się poprzez pępowinę. Myślę, że to jest istotne, trzeba o tym powiedzieć, że kiedy dziecko przebywa w brzuchu mamy i mama spożywa alkohol, to ono też dostaje alkohol. I teraz już pomijam kwestię tego, czy może się płód uszkodzić podczas rozwoju, czy nie, bo to są rzeczy innego typu. Natomiast wszystkie inne doznania, czyli nie wiem, jakieś upojenie alkoholowe matki, jakieś przeżywana w tym momencie euforia, emocje, które się pojawiają wraz z wpływaniem alkoholu na mózg matki, one dostają się również na pewno do krwioobiegu dziecka. To są i hormony i tak dalej, bo przecież ten krwioobieg jest wspólny. I myślę, że ja wtedy już, ponieważ moja mama też nie wylewała za kołnierz, mogłem dostać pierwsze dawki. Jeśli tak nie było, wybacz mamo, nie ma jej już, ale myślę, że to jest bardzo prawdopodobny schemat. Pamiętam czas, kiedy byłem małym dzieckiem, miałem od 7 lat, gdzieś tam przy okazji jakiegoś Sylwestra, poczęstowany szampanem. Nic takiego, przecież to się robi dość powszechnie. Na imprezach chyba spijałem troszkę z kieliszku, jakieś tam próbki miałem takie na imprezach domowych, co też przecież dzieciaki w dużej mierze urządzają, żeby sprawdzić. Ale potem przyszedł taki moment, kiedy miałem 12 lat. Była szkolna impreza, ja byłem wtedy w 7 klasie. I pamiętam to jak dziś, że myśmy się skrzyknęli z chłopakami, poszliśmy do kawiarni takiej tutaj. Nikt wtedy tak bardzo nie sprawdzał. Kupiliśmy wino jedno duże. To wino piliśmy. I pamiętam, że jak ja to wino przyłożyłem do ust i dostałem taką dużą porcję tego wina i ono zaczęło rozpływać się po moim organizmie i ja poczułem tą ulgę. Czułem się tak, jak później czułem się, kiedy miałem kaca i kiedy czułem, że jedyne, co mi może pomóc, to wypicie jakiegoś alkoholu, bo tak mają skacowani ludzie często. To tak się właśnie wtedy czułem przy tym pierwszym winie. Film mi się praktycznie urwał. Wróciłem na tą dyskotekę, tam narobiłem jakiegoś bałaganu. Pani mnie ganiała, ścigała i tak dalej. I wróciłem do domu, też były oczywiście jakieś problemy. No, to był ten pierwszy raz. Taki świadomy i odkrycie tego doznania ulgi. To rzecz, która myślę jest bardzo istotna dla ludzi, którzy mają jakieś właściwości sprzyjające rozwojowi uzależnień. Myślę, że życie w napięciu jest bardzo sprzyjającą okolicznością, ponieważ podświadomie poszukuje się rozładowania i ulgi. I to rozładowanie i ta ulga przynoszona jest nam również w innych działaniach kompulsywnych. Ja od dziecka obgryzam paznokcie, skubę skórki. Może nie mam jakichś takich pałek, jak to się mówi, strasznie ogryzionych, ale kciuk, szczególnie dwa kciuki katowałem. A z kolei mój kolega opowiadał mi, że pamięta moment, kiedy przyprowadzono mnie do przedszkola po raz pierwszy, miałem tam około 4 lat. Stałem w drzwiach, a z kciuka kapała mi krew na podłogę. Tak miałem wyskubany ten kciuk. To się wiązało w dużej mierze pewnie z tym, co mogło dziać się w domu, nie? Czyli jakaś tam przemoc, imprezy, tata pił, mama też prawdopodobnie. I to wszystko razem powodowało, że pojawiało się napięcie, które koniecznie chciałem jakoś rozładować.
Przyszliśmy tu po raz pierwszy trochę zestresowani do kogoś, do domu, no aż tak nie byliśmy zakolegowani.
Ty, z tym problem trochę. My jesteśmy nową parę, w ogóle nie jestem z Polski. Ja szukałem tutaj jakiejś kulturę czy coś, wie pani. I bardzo się cieszyłem, że myśmy to znaleźli. I jeszcze taki fajne ludzi jak Kasia i Piotrek.
W moim przypadku myślę, że ogromne znaczenie i wpływ na moją postawę i moje odczucia miała śmierć ojca. Tragiczna, bo kiedy miałem 6 lat, ojciec popełnił samobójstwo. Mój. Więc jestem dzieckiem samobójcy. Na przestrzeni tych lat życia, bo to 50 lat temu było, kiedy on umarł, ja wiele badałem ten temat i dowiedziałem się takiej zależności, że o ile w ogóle samobójstwa wywołują wielką szkodę w otoczeniu i wpływają na bardzo wiele osób, kilkanaście osób średnio liczy się, że jest dotkniętych śmiercią samobójczą człowieka, to bardzo specyficzne szkody wyrządza samobójstwo rodzica, kiedy dziecko jest w wieku do 14 lat, tak się mówi, że to jest taka granica średnio, kiedy już zupełnie inaczej postrzegamy świat i zjawisko śmierci i samego samobójstwa. Jestem przekonany o tym, że wziąłem to wszystko totalnie na siebie. Znaczy, gdybym ja był lepszy, gdybym dał się bardziej kochać, to tata by tego nie zrobił, bo to normalne, dzieci tak pomyślą. Skoro się zabił, to znaczy, że mnie nie kocha. I to ma potem ogromny wpływ na życie, bo pojawił się u mnie strach. Ja nie wiem, ja całe życie żyję w strachu ogromnym o przyszłość. Byłem sam w zasadzie, no bo przecież to taki młody chłopak, kiedy dzieciak zostaje sam, potem mama dość wcześnie zmarła, miałem 19 lat. Starałem się jakoś przetrwać w tej dżungli, cały czas żyjąc w tym napięciu i w tym strachu, o którym mówiłem.
On o tym opowiada, że to napięcia, które on przeżywał, zaprowadziły go do alkoholu, ponieważ kiedy pierwszy raz napił się alkoholu, poczuł ogromną ulgę. Nie rozumiał tego, co się z nim dzieje wtedy, ale poczuł ulgę jako 12-latek. Pewnie to nie jest tylko jego historia, bo myślę, że wielu młodych ludzi sięga po alkohol, żeby zlikwidować napięcie, ponieważ mają problemy z nawiązywaniem relacji, z komunikacją, z poczuciem własnej wartości i żyją w ogromnym stresie, w ogromnych napięciach.
Jest to naprawdę wyjątkowe miejsce i dlatego tu przyjeżdżam aż z Łodzi. To się wraca trochę jak do domu, tak? Wchodzimy, od razu idziemy do dużego pokoju, czeka na nas pies i kot. Jest taka intymność, która myślę, że artyście jest bardzo potrzebna, żeby pokazać takie pełne spektrum swoich możliwości. Jest bardzo nastrojowo. Ta publiczność jest tak naprawdę niewielka, bo ona może pomieścić 20, może 30 osób i to sprzyja temu, że ludzie są naprawdę tak zaangażowani w taki kontakt jeden na jeden z artystą. Więc my jako artyści widzimy dokładnie ich reakcje, widzimy czy od razu czy im się podoba, czy im się nie podoba, czy słuchają, czy akurat się odwracają, bo ich to nudzi. Więc ta taka naprawdę interakcja żywa z publicznością powoduje też, że artysta jest bardzo zaangażowany w to, co robi.
Ten pierwszy świadomy raz był wtedy, kiedy miałeś 12 lat. Co później się działo?
Później zdarzały się takie właśnie spotkania z kolegami i jakieś popijanie alkoholu. I to już dość regularnie. Mama sporo chorowała i tak to wyglądało, że przebywała mniej więcej średnio, nie wiem, 2 miesiące w szpitalu, 3 miesiące w domu. 2 miesiące w szpitalu, 3 miesiące w domu. I te 2 miesiące, kiedy jej nie było, no to była totalna hipiserka. Mi się wydawało, że tak życie powinno wyglądać. Rock and roll, muzyka, młodzież, komuna prawie, nie wiadomo co tam w tym domu. Wydawało mi się, że to jest wolność. Albo wagary, albo zapraszanie kolegów na dłuższe pobyty w domu. Podobnie jak dziś, tylko w trochę mniejszym kalibrze to się odbywało, bo nie było internetu, nie było takich dóbr wtedy różnych, prawda? Więc jak już ktoś przyszedł, była gitara w domu, można było posiedzieć, pośpiewać. Był gramofon Artur z jakimiś tam 2 głośniczkami, trochę płyt, więc puszczaliśmy muzykę i spotykaliśmy się na rozmowach, paleniu papierosów, piciu alkoholu. I wydawało nam się, że to wszystko jest bardzo mocno uduchowione i nacechowane takim rysem bohemy, jakiejś poetyckości i nie wiadomo czego, tak? Albo to umarł Stachura, albo to umarł ten czy tamten. Wszyscy tak skończyli, ja też tak muszę skończyć. To zawsze wiązało się z alkoholem, który organizowaliśmy. Wydawało się to wtedy takie normalne, takie imprezowanie po prostu, ale dla każdego z nas niosło to jakieś skutki. Byłem zmyślnym, sprytnym, małym manipulantem, który starał się jakoś przetrwać. Miałem poczucie, że muszę sobie jakoś radzić, że muszę się jakoś prezentować, więc świetnie manipulowałem, a przy okazji chciałem jednak pić nadal, więc nauczyłem się tak lawirować, tak kombinować, żeby zawsze mi się udawało. Zjednywałem sobie uznanie innych ludzi. Nauczyłem się nawet zarabiać trochę na picie tym, co robię, bo bywały takie momenty, że gdzieś pojechaliśmy pod namiot na przykład i tam wszystko dostawałem pod nos, byle ludzi zabawiać, taka maskotka trochę. Więc dostawałem kubek z wódką, dostawałem kiełbaskę upieczoną na patyku, dostawałem piwo w knajpie też za darmo. Cieszyłem się, wydawało mi się, że jestem takim fajnym człowiekiem, którego wszyscy tak lubią. Do czasu, aż się już pogubiłem całkowicie. Nie? Alkohol towarzyszył mi później już stale, aż do 27 roku życia. Również w pracy. Pracowałem w pogotowiu ratunkowym. Pijany jeździłem. Opowiadano mi, że ganiałem jedną z pielęgniarek po szpitalu z wyznaniami miłości na przykład. Ona się zamykała przede mną, a ja się tam dobijałem. No nie było to zagrożenie życia, ale obciach totalny, tak? Znaczy ja tego nie pamiętam oczywiście, bo byłem tak narąbany, że miałem urwany film. Na wyjazdach zdarzało mi się, że no musiałem maskować się przed osobami, które były gdzieś tam w domu, bo mogły wyczuć, a mieliśmy takie przypadki, że nas czasami pogoniono z posesji za to, że na przykład od lekarza wyczuli pacjenci alkohol. Takie, że na przykład nie można było mnie dobudzić na wyjazd, nie? Bo byłem tak pijany, że spałem, że nie można było mnie dobudzić na wyjazd. Takie rzeczy też mi się zdarzały. Czy jest coś, czego się bardzo wstydzę? No to by trzeba było... Tak, są takie rzeczy. Końcówka już, kiedy pracowałem w Klubie Kultury Piwnica. Tam tak się składało, że udawało mi się, powiedzmy, pić w sposób taki ukrywany i tak dalej, ale to nie do końca było ukrywane. Któregoś razu spiłem się i z ogromną taką agresją wystąpiłem normalnie na scenie do ludzi, zapowiadając imprezę, wyzywając kobiety. No, gdzieś tam szedłem, jakieś auto przedziurawiłem nożem. Kiedyś wcześniej z kolegą moim wychodziliśmy przez okno z mieszkania na 10 piętrze, schodząc po takiej windzie, którą się ociepla bloki. No, myśmy sobie dla kaprysu po prostu schodzili tamtędy, żeby przeżyć jakąś emocję. Też byliśmy pijani, więc to też była chwilka, kiedy można było zginąć. Pamiętam do dziś, jak kiedyś tacy mocno naćpani z moim kolegą poszliśmy na dach wieżowca 10-piętrowego i siedzieliśmy dosłownie na krawędzi, podziwiając nocne niebo. Ja, aż ciepło mi się teraz robi. No to takie rzeczy plus inne głupoty również, które mogły się wydarzyć oczywiście, nie? Potem się pojawia już taka autoagresja, wnętrze i serce broni się. Mówi, że to jest nie w porządku, że robi sobie coś złego pijąc, a ciało dalej robi swoje, bo się domaga. I wtedy pojawia się ta agresja, wyrzuty sumienia, ten kac taki moralny. To są naprawdę takie nieprzyjemne chwile. Można wtedy różnych głupich rzeczy narobić.
Przede wszystkim przychodzę tutaj dla gospodarzy, dla artystów, dla klimatu, jaki tworzą artyści wraz z gospodarzami, dla wspaniałej publiczności. Jest to cudowne, magiczne, zaczarowane miejsce.
My nie pijemy kawy w trakcie grania, prawda? Tylko słuchamy ich. Jesteśmy tak blisko nich, że oni powiedzieli, że na scenie tak się nie czują jak tutaj. Także to są ich słowa, nie nasze.
Delektujemy się tym, co oni serwują, a przede wszystkim ta bliskość. To jest takie magiczne i niepowtarzalne, bo jednak jak idzie się na duży koncert, to ta odległość między wykonawcą a publicznością jest spora. A tutaj mamy wykonawcę na wyciągnięcie ręki.
Stwierdziłem, że nie. Dosyć. Coś trzeba z tym zrobić. To było, no można powiedzieć, leczenie zamknięte. No, tam trzeba było być 6 tygodni, podpisywało się kontrakt. I tam wśród tej braci, że tak powiem, zostałem. Wtedy jeszcze umarł jeden z moich idoli, czyli Rysiek Riedel, narkoman, alkoholik, wokalista Dżemu. Notabene myślę, że jedna z ich piosenek, Whisky moja żona, czy też Whisky, to jest jedna z najgorszych piosenek, jaka pojawiła się w historii polskiej muzyki, która zrobiła ogromną ilość złego w promowaniu takiego stylu życia. Pierwsza rzecz, którą wołają, to zagraj Whisky wszyscy. Wszyscy się bardzo chętnie pod to podpinają, zarówno ze śpiewaniem, ale również z robieniem tego, o czym ona mówi. Nigdy już mnie nie opuścisz, już nie będę sam, nie? On tak śpiewa do Whisky. I tam zacząłem trzeźwić. Zacząłem ciężko pracować nad swoim trzeźwieniem. No i po 6 tygodniach przyjechałem tu w poczuciu, że Boże, ja teraz to nawrócę cały świat. Ja teraz wszystko zmienię. Ja poszedłem do mojej teściowej i powiedziałem jej, że mama, słuchaj, ja tutaj jestem alkoholikiem i teraz już będę... Co? Dopiero obciach i wstyd, i to wszystko się tak... niestety okazało się, że cały świat się odwraca ode mnie. Nikomu to nie jest na rękę. Nie, to nie tak. To, no wiesz, żebyś umiał pić, to wszystko by było dobrze. No to jest takie pojęcie, tak? On jest taki fajny, jak nie pije. Pić tylko trzeba umieć. A jak będziesz umiał, to się pij, tylko tak... Nie rób znowu, jaki alkoholik, nie rób tu wstydu, nie rób obciachu. No tak się przyjmuje. No teraz to już jest inaczej, minęło 20 parę, 30 lat prawie, tak? Więc dziś naprawdę lecznictwo i świadomość problemów związanych z alkoholem jest dużo bardziej zaawansowana, ale też dużo bardziej zaawansowane jest nachalne promowanie spożywania tego trunku, więc i tego stylu życia, więc te rzeczy idą w parze.
Czy dalej się leczyłeś? Jak to wyglądało?
Nie, nie. Dla większości ludzi to nie jest finał, dla tych, którzy chcą trzeźwieć. Myślę, że większość powie, że proces trzeźwienia to jest po prostu styl już na całe życie, który zostaje. Tym bardziej, że tak jak mówię, my jesteśmy też wystawieni jednak na promieniowanie. Nie pijąc już tyle lat i żyjąc w tym świecie, trzeba się liczyć z tym, że cały czas jest się bombardowany jakąś taką atmosferą, że picie jest luks, alkohol jest fajny, tylko trzeba umieć to robić, a jak będziesz umiał, to sobie poradzisz. Nie, to nieprawda jest, bo to nie jest fajna rzecz i nie jest to dla ludzi, to jest substancja trująca.
W naszym społeczeństwie nawet nie musimy sięgać po alkohol, a on już nami rządzi. Alkohol w Polsce jest tak znormalizowany, tak zaakceptowany przez społeczeństwo, że my w ogóle nie widzimy półek z alkoholem na stacjach benzynowych za kasjerką, na stacjach benzynowych.
Alkohol jest w tym społeczeństwie, w tym świecie, jest Bogiem. Cały system spożywania alkoholu, to jak jest nobilitowany, gloryfikowany, jakie ma miejsce w codzienności każdego człowieka i w kulturze, to jest uczyniony jest kult i bóstwo z niego zrobione. Niedawno słuchałem, czy czytałem jakiś artykuł o tym właśnie, że czasem dzieci, pierwszą rzecz, którą widzą, to pijaną mordę swojego ojca po urodzeniu, bo on tak świętuje urodzenie dziecka, że to jest pierwsza rzecz, którą rejestrują. Potem po kolei, co roku, jakieś imprezy, toasty, wznoszenia i tak dalej, kultywowanie, to jest czyste namawianie plus reklamy, które są wszechobecne, standardowe, głupie, ze mną się nie napijesz, czy jakieś tam 100 lat, 100 lat i inne wznoszenie toastów, świętowanie różnych rzeczy, to jest no to jest koszmar.
Ja jestem tłumaczem przysięgłym, zdarza mi się chodzić na policję. Kiedyś właśnie podczas jednego z postępowań na policji rzuciłam taką uwagę. Słuchajcie, gdyby nie alkohol, to wy byście nie mieli co robić. I zapanowała martwa cisza w tym pomieszczeniu. Nikt nie odpowiedział na ten komentarz. I zdałam sobie sprawę z tego, że ten komentarz był może nawet gafą towarzyską. A rzuciłam sobie to tak niewinnie. A rzuciłam to dlatego, że właśnie pomyślałam sobie, że 98% spraw, do których ja jestem wzywana jako tłumacz, to są różne czyny popełnione pod wpływem alkoholu. I ja bym też nie miała tej roboty, gdyby nie alkohol. Tej roboty by nie było. Ponieważ ci trzeźwi ludzie nie pobiliby się, nie chwyciliby za siekiery, nie spowodowaliby prawdopodobnie tych wypadków. Zapanowałaby cisza i spokój.
To jest dla mnie bardzo ważne teraz, żeby w pierwszym momencie stanąć i powiedzieć, kim jestem. Bo to załatwia bardzo wiele spraw. To ustawia mnie od razu w wielu sytuacjach. W nowej pracy, przy najbliższej okazji głośno krzyczę, przyklejam sobie etykietkę i mówię, kim jestem. I nie ma żadnych oczekiwań, nie ma problemów. Mało tego, czasem ktoś przyjdzie, powie, ty słuchaj, bo wiesz co, bo mój syn to coś tamtego, albo no wiesz co, kurde, bo ja tak chyba mi się wydaje, że przesadzam trochę, jak ty myślisz, nie? Zdarzają się takie sytuacje, więc jest okazja też, żeby komuś pomóc. Chciałbym dodać jedno, że to, co ja nabroiłem, ja nie jestem pod tym względem żadnym ewenementem. To, że ja tutaj jestem, tylko zawdzięczam temu, że akurat się spotkaliśmy i że mam śmiałość i ochotę o tym mówić. Wielu ludzi nie ma tej śmiałości i nie ma ochoty. Ja mam, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat. I te wydarzenia, które ja powiedziałem o tym, że tam wychodziłem przez okno, że podziurawiłem jakieś auto, takich zachowań po alkoholu każdy ma multum, bo nikt nie jest mądry po alkoholu. Zresztą znasz na pewno te historie. Ale była impreza, jej, a ten, jak mu pamiętam, ale się nawalił, no zażygał mu całą tam wannę, nie? A ten, na rajstopy sobie na głowę założyła. No i takie opowieści, i to się koloryzuje. To jest tak zwany, to jest mechanizm obronny też. Żeby nie widzieć naprawdę ciężaru gatunkowego tego, co się wyczynia po alkoholu, tak? Więc to się koloryzuje. Używa się nawet takiego specjalnego słownictwa, które jest do tego dostosowane. I koloryzowanie wspomnień w ten sposób wychodzi, nie? Że pamiętasz, jak to było w Akademiku fajnie? A no to, ale to były czasy, jak to było wspaniale, nie? Już nikt nie pamięta wtedy, że wychodził przez okno, że było włos od śmierci, że pobił kolegę, że uderzył dziewczynę, że dziewczyna zdradziła chłopaka, bo się opiła. Nie, tego się już nie pamięta. Wtedy, a była impreza. Jakie to były czasy. Ktoś tak mówi, a cierpienie jest w środku, bo nikt go nie chce pokazać. Że kurczę, no patrz, ja taki mądry i taki głupot potrafię porobić wtedy, kiedy wypiję, nie? Przecież jestem taki mądry. To jest kolejny schemat, którego używamy. Taki fajny facet, jak on nie pije, to jest taki fajny facet, nie? No, kolejny. To są takie mechanizmy, takie hasła, które pozwalają społeczeństwu dalej brnąć w to wszystko, nie? One pozwalają odwrócić prawdziwe skutki, zatuszować je, zamazać i tyle. Dlatego chciałem to dodać, żeby nie zostało wrażenie, że jakiś wynajmniej, że alkoholik to musi zaraz, nie wiem, zamordować kogoś albo ten tradycyjny obraz, że leżeć pod płotem. Nie. Alkoholizm jest chorobą, która ma bardzo wiele faz. Ja ostatnio sobie to właśnie też przypomniałem dzięki alkoholikowi z TikToka. I tam zaczyna się bardzo wcześnie od picia takiego szkodliwego i ryzykownego, tak? Potem przechodzi w tą fazę wstępną. Potem rozwija się faza krytyczna, aż do takiej już totalnej pętli, gdzie właściwie jest już ciąg alkoholowy totalny i tam trwa to picie non-stop. Ale wcześniej nie, natomiast to już jest uzależnienie. Rodzaj alkoholizmu, pewne jego stadium. I ono niesie ze sobą również skutki, bo ten sam człowiek, który przez te 2 tygodnie jest dyrektorem w firmie i robi fajne rzeczy, on przez 3 dni potem pije wódę, przepije mnóstwo szmalu, narobi bajzlu, bałaganu, komuś krzywdę, sobie i znowu się podnosi, i znowu się dźwiga. I tak to wygląda. Natomiast skutki tego picia są dużo bardziej dalekosiężne niż tylko kac, który trwa jeszcze przez dzień czy dwa, tak?
Staramy się organizować tak swoje życie, żeby tych sytuacji było jak najmniej, więc rzadko jesteśmy w towarzyskich sytuacjach, w których nas ktoś by namawiał, a nie daj Boże zmuszał do picia alkoholu albo ewentualnie wykluczał z tego powodu, że alkoholu nie pijemy. Po prostu staramy się trzymać wodzę.
Nie lubię rozmawiać z ludźmi po alkoholu, bo dla mnie to jest szkoda czasu. To jest marnowany czas. Z takim człowiekiem właściwie ani nic ustalić, ani nic się dogadać. I to nawet po jednym, po dwóch. To widać od razu, jak się zmienia. Tak, tak rozpina 2 guziki, siada, zaczyna opowiadać, jaki to teraz jest ważny i jak to fajnie mu się w życiu poukładało. Po następnym zaczyna mieć jakieś pretensje, nie wiadomo o co. Tak czy inaczej. No różnie. No, w każdym razie to się zmienia. Jest takie powiedzenie, że po alkoholu się lepiej śpiewa, a tak naprawdę tylko się gorzej słyszy. I to powoduje, że się ludzie otwierają też często.
Dlatego też między innymi robimy kulturę na boku, bo my lubimy ludzi, my lubimy się spotykać z ludźmi, a chcemy to robić na trzeźwo. Taką fanaberię mamy.
No więc gdyby to chciał podsumować, to proszę sobie wyobrazić, to jest w prywatnym domu. Ja jestem z tego niesamowicie dumny i zaraz powiem dlaczego. Zresztą myślę, że obydwoje mamy podobne podejście. Myślę, że ze 180 wydarzeń się odbyło, w tym jakieś 150 koncertów. Na każdy koncert średnio przychodzi 20 osób, czyli można sobie wyobrazić, że przewinęło się przez naszą chatę 180 imprez, na którą przyszli ludzie zupełnie nieprzewidziani, można powiedzieć. Nie wypito grama alkoholu, bawiono się świetnie, cudownie wręcz można powiedzieć. Zyskaliśmy ogromną rodzinę, wręcz grono przyjaciół i rodzinę tą kulturę nabokową taką, która teraz no, czuje się gospodarzami tego domu. Czasami, kiedy podsłuchujemy w korytarzu po koncercie, przewijamy się tu między gośćmi, słyszymy, jak oni mówią, słuchaj, to przychodź tu do nas, jeden drugiemu mówi, to przychodź tu do nas, wiesz, jakie tu u nas fajne imprezy się odbywają. No, czujemy się z tym fantastycznie. Ja to porównuję do takiej uczty duchowej, kiedy zamiast kiełbas i schabów i wódki stawianej na stole wjeżdża artysta, daje nam fajną potrawę do przeżuwania i przeżywania i jest tym dobrze.
Polecam każdemu, jeżeli ktokolwiek chce spędzić, poczuć magię, spotkać się z artystami, posłuchać dobrej, naprawdę dobrej muzyki, poezji śpiewanej, spotkać wspaniałych ludzi, to jest właśnie to miejsce.
Wszyscy jesteśmy tu gospodarzami, wspieramy tą inicjatywę Kasi i Piotra, a poza tym czujemy się tu cudownie.
Nie są to występy, spotkania, wieczory, biletowane. Zatem nie ma jak gdyby takiej bariery, która czasami blokuje nas w postaci, no powiedzmy sobie szczerze, nie tanich biletów na tego typu imprezy kulturalne. Zatem każdy może wejść i za free mieć okazję posłuchać lub spotkać się z fantastycznymi ludźmi. To też jest bardzo ważne.
Pogadajmy jak ludzie, niekoniecznie gdy gruzie, i nie tylko od święta. Zechciej o mnie pamiętać. Pogadajmy jak ludzie, niekoniecznie gdy grudzień i nie tylko od święta. Zechciej o mnie pamiętać.